Serdecznie witamy Państwa w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieku Wam witam Państwa w studio i Państwa w radioodbiornikach i przy innych narzędziach, czyli mediach komunikacji.
Zazwyczaj przy internecie pozostajemy.
Ja zrobiłem też już tam krótki wpis, gdyby ktoś chciał to do mnie się odezwać na ten temat, który mówimy. To jest taki zaczątkowy, jeszcze embrionalny, ale już jest.
No, wystarczy wejść na Podlasie 24 i Państwo znajdą ten blok od razu w okienku, więc można sobie kliknąć i wejść bezpośrednio. To najprostszy sposób wchodzenia na blok księdza biskupa. A są z nami Anna, Urszula i Waldemar. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Moja parafia Podwyższenie Krzyża Świętego w Łukowie. Spotykamy się po raz kolejny, po raz drugi, ponieważ dziś chcemy kontynuować rozmowę i rozważania i refleksje przy okazji pierwszej katechezy czwartego roku programu Chrzest w Życiu i Misji Kościoła. Katechezy zatytułowanej Powołanie i Misja Proroka. Na pytanie, które się najczęściej pojawia w tej sytuacji, gdzie można już otrzymać tekst tych katechez? Najprościej w materiałach księdza biskupa na stronie, również na stronie diecezjalnej. Można również pobierać u nas na stronie radiowej. Serdecznie Państwa zachęcamy, a chyba książeczki już niedługo.
Książeczki są w parafiach.
Już są w parafiach.
No. Tak, no, były rozwożone.
Mhm. Czyli już można pytać się u księży proboszczów.
Już pasterzy, tak.
Zaczynamy tradycyjnie od wprowadzenia księdza biskupa.
Nawiązuję do katechezy, którą mieliśmy przed dwoma czy trzema tygodniami, gdzie powiedziałem trochę o całej misji proroków, o całej sytuacji historycznej, która była związana z wygnaniem. Następnie skoncentrowaliśmy się na samym powołaniu proroka. Mówiliśmy o tej, co się dokonuje w tym powołaniu, jak Pan Bóg interweniuje, tak można powiedzieć, czy ingeruje w życie człowieka i go wyciąga ze swojej jakiejś konkretnej sytuacji po to, by go posłać. Ten prorok zazwyczaj, takie widzieliśmy przykłady, ma cały szereg oporów. Mówi, mówić nie umiem, jestem młodzieńcem, to wszystko mnie przerasta. I tutaj jest bardzo jasne to słowo, pójdziesz, będziesz mówił, ja włożę w Twoje usta moje słowo. I następują pewnego rodzaju gesty, akty, których się dokonuje to oczyszczenie, jak u Izajasza dotknięcie ust rozżarzonym węglem. To o tym mówiliśmy trochę. To oczywiście jest bardzo szeroka tematyka. Dalej jest określone zadanie tego powołanego proroka, który idzie. Idzie nie po to, żeby ludziom mówić piękne słowa, pochwalać ich, tylko idzie po to, żeby głosić im nową rzeczywistość, której oni nie znają albo od której uciekają, którą nie chcą przyjąć, nie chcą przyjąć nawrócenia. Dlatego zwróciliśmy uwagę, jak to w przypadku Jeremiasza jest, że ten prorok ma pewność ze strony Boga, że Bóg daje mu władzę nad narodami. To jest bardzo ważne, że to nie jest tylko władza taka zewnętrzna, mówiliśmy, lecz ten prorok otrzymuje, jakby powiedzieć, pewną wewnętrzną skazę, tak nawet pozwolę sobie tak to powiedzieć. On nie może żyć inaczej, jak tylko myśląc o tych, do których jest posłany, angażując się. On po prostu w pewien sposób, zaczyna to już być też, bo to jest związane potem z kapłaństwem, jest tym, który ofiaruje swoje życie. Dlatego ma władzę nad nimi. I ta władza się dokonuje, tak jest u proroka Jeremiasza, przez pewne konkretne działania. I zauważyliśmy, że najpierw jest mowa o tych negatywnych, burzenie, niszczenie, przewracanie, wyrywanie, a dopiero potem pozytywne, sadzenie, budowanie. Dlatego, że nie mamy czystego pola, to pole, do którego na które jest posłany prorok, na którym my jesteśmy wszyscy, to jest to pole, które jest skażone grzechem, więc dlatego musi się dokonać coś z tego elementu negatywnego, co jest bardzo trudne. Dotyczy to ludzkiej relacji do zła, a przede wszystkim takiego zła, które się jawi jako dobro, które jawi się pod pozorami dobra. I dlatego człowiek tego nie wie. Człowiek sobie z tego buduje swoje życie. Tymczasem prorok będzie mówił, to jest fałszywe. Wobec tego to jest gwałtowna interwencja proroka w życie człowieka, w życie ludzi, do których posyłają. Musi być tym narzędziem ostrym, które niszczy, wyrywa, burzy, przewraca. Czyli doprowadza do tego, co można krótko sformułować, czy ująć w tym, czym jest odcięcie od zła. Musi się dokonać przez działanie proroka w tych, do których on mówi, ta świadomość, że trzeba się odciąć od czegoś, trzeba się nawrócić. Tego się nie dokonuje w sposób bezbolesny. To są interwencje zawsze trudne dla proroka, który głosi, i dla tego człowieka, który to słowo przyjmuje i musi podejmować decyzję. I dopiero potem na tym, jak to można powiedzieć, w pewnym sensie uporządkowanym polu jest mowa o tym, że jest budowanie i sadzenie nowego nasienia. To zwróciliśmy uwagę na to, że to jest bardzo ważne także dzisiaj dla pojęcia Kościoła. Ja cytowałem ostatnio wypowiedź świętego Hieronima, który mówi właśnie, że Kościół to jest takie Boże dzieło, które jest założony i budowany dla tych, którzy zostali wyrwani, obaleni, zniszczeni, zburzeni właśnie w tej swojej fałszywej koncepcji życia przez proroka, przez Ewangelię, i dlatego w tej chwili poddają się prowadzeniu kogoś innego. Zostają wprowadzani na takie, można powiedzieć, odcinki swego życia, wchodzą w takie aspekty, w taki sposób przeżywania swego życia, do którego by nie mogli wejść bez tej Ewangelii, bez tego doświadczenia obecności proroka. To jest takie krótkie podsumowanie tego, cośmy powiedzieli. Teraz idziemy krok dalej. Jak Bóg czuwa nad prorokiem, nad tym wypełnieniem tej misji. I mamy w księdze proroka Jeremiasza tę piękną wizję, kiedy on widzi gałązkę drzewa migdałowego. To jest na naszej stronie, naszej katechez, 15 strona. To jest bardzo, bardzo krótka wizja, to jest, można powiedzieć, pewne spostrzeżenie. I ze względu na grę słów, jakie zachodzą w języku hebrajskim, między drzewo migdałowe, gałązka drzewa migdałowego, szaket i czuwać, jako ten, który jest czuwający, szoket, nie? To powoduje u proroka świadomość, że skoro Bóg go posyła, to go posyła po coś, posyła go i swoją mocą, i to Bóg będzie czuwał nad tym, żeby to słowo było wypełnione. To, co często na różne sposoby powtarzamy, ci, którzy głoszą Ewangelię, są posłani po to, żeby siać, głosić, ale Pan Bóg będzie dopełniał swego dzieła. I ważne jest, ja myślę tak przede wszystkim o takiej misji jak biskupa, czy katechisty, kapłana, który głosi Ewangelię, ważne jest głosić, w porę i nie w porę, jak mówi święty Paweł. Natomiast co z tego wyrośnie, nie zależy od nas. Natomiast czy to będzie wyrastać, to na pewno w dużej mierze, ja nie chcę absolutyzować, że na pewno całkowicie, zależy od tego, czy jest siane. Bo jeśli nie będzie siana Ewangelia, nie będzie głoszone to słowo, to nie ma się na tym to działanie Pana Boga na czym zaczepić. Dlatego tak często przy wypowiedziach prorockich, nie? Kiedy prorok mówi w imieniu Pana Boga, kiedy prorok przekazuje Słowo Boga, te orędzia, te wypowiedzi Neum Jahwe, Neum Adonai, nie? To wypowiedź Pana, kończy się, ja powiedziałem, ja to wykonam, ja tego dopilnuję. To jest właśnie to czuwanie. Prorok jest tym, który wie, że posłany mocą Boga, wykonuje to, co wykonuje, nie musi nawet wszystkiego rozumieć. Co więcej, najczęściej nie wszystko rozumie, nie może wszystkiego do końca wiedzieć, natomiast wykonuje to, co jest mu dane i wie, że to słowo będzie dalej w ręku Pana Boga, w mocy Boga i będzie ono przynosiło odpowiedni efekt. Druga wizja, która jest bardzo związana z misją, ze sposobem wykonania tej misji proroka, to, że Bóg czuwa nad tą, nad wykonaniem tego, co prorok mówi, to jest to zaangażowanie czynników zewnętrznych, także nieprzyjaciół. I tu jest ta wizja proroka, który widzi kocioł z wrzątkiem przelewający się z północy. To jest zapowiedź inwazji najpierw Babilonii, najpierw Asyrii, potem Babilonii, po to, żeby być, jak później Izajasz powie, tą rózgą dla Izraela. To jest bardzo znamienne, że prorok będzie stale pomagał zrozumieć, że to, co w oczach ludzkich jest nieszczęściem, jest działaniem Pana Boga dla wezwania do nawrócenia, żeby otworzyć oczy. I to jest też tam bardzo charakterystyczne, że ten kocioł przelewa się, nie, nachyla się od strony północnej. Północ jest widziana jako znak ciemności, jako miejsce braku, nie, jako miejsce niemocy. I tam właśnie stąd przyjdzie coś, co będzie dotykało tego Izraela. To jest to, co potem będzie też u świętego Pawła, gdzie będzie mowa o tych walkach, walka o walce ducha w człowieku, w chrześcijaninie z mocami ciemności. Nie walczymy przeciw tylko tutaj tym ludzkim, jakby powiedzieć, elementom naszemu ciału, ale walczymy przeciwko mocom, które są dzisiaj, tak święty Paweł powie, w synach buntu. Czyli to jest to wszystko, co jest, wykracza poza człowieka, albo można powiedzieć, gdzie i kiedy człowiek ulega wpływom mocy nieczystych, mocy ciemności, złego ducha. I dlatego jest potrzebne to dotknięcie tymi mocami ciemności, żeby człowiek zobaczył, jak jest ograniczony. Jezus był też kuszony. Jezus był, bo Pan Bóg nie przeprowadza tej misji w sposób, że tak można powiedzieć, czysty, w białych rękawiczkach. Jezus musiał zostać dotknięty przez to wszystko, czym było to wylanie się tego kotła z północy, mocy ciemności. Zresztą powiedział według Ewangelii Łukasza, kiedy podczas pojmania w Ogrójcu Judasz zbliżył się, by go pocałować, powiedział, teraz jest wasz czas, czas ciemności. To jest wasza godzina, godzina ciemności. I więc to wszystko musi się dokonać na człowieku. Prorok jest tym, który to objaśnia, niektóry to wyjaśnia, który mówi, że to jest, chociaż to nie jest koniec. Nie? I tutaj warto sobie też myśleć, myśląc o Jezusie, jak to wszystko jest wkomponowane tak, że te są wkomponowane te osoby, które są razem z Jezusem. Dotyczy to Maryi. Kiedy jest mowa o tym, że jej serce przeniknie miecz boleści, po to, żeby wyszły na jaw zamysły serc ludzkich. To jest właśnie ta ingerencja. Pan Bóg poświęca kogoś, żeby człowiek mógł zobaczyć, jak daleko zagubił się w swoim dążeniu do realizacji samego siebie. Takich tekstów mamy więcej, nie, czy już po z wydarzeń z Kościoła, w Dziejach Apostolskich, kiedy jest mowa, że wtedy, kiedy działali Herod i Piłat razem z pokoleniami Izraela i z poganami, kiedy się zeszli przeciwko pomazańcowi, to co zrobili? Ukrzyżowali Jezusa, ale wykonali to, co ręka twoja zamierzyła. Jest przedziwne. Ukrzyżowali Jezusa, wykonali to, co było ich zamiarem po ludzku, a jednocześnie to posłużyło Panu Bogu do tego, żeby przeprowadzić swój zamysł, swój plan ratowania człowieka właśnie z tych mocy, bo kiedy wszystkie te moce ciemności, ten kocioł z północy się wyleje i ktoś to przeżyje, zobaczy, że można być z tego wyratowany, to już tego kotła z północy się nie boi. Nie musi jemu ulegać. Wie, że to jest zło i w to zło nie będzie wchodził. To jest bardzo, bardzo ważne. I tak to działanie proroka, jeszcze jaki taki ostatni element, to jest to, że on ma pewność w sobie, nie z siebie, tylko dzięki mocy Pana Boga. Nie? Pan Bóg mówi, ja ciebie uczynię kolumną żelazną, murem spiżowym, przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i przywódcom i tak dalej, będą z tobą walczyć, ale nie zdołają cię zwyciężyć. To jest już jest w końcowej części katechezy. To zasygnalizuje. Co to znaczy, że uczynię ciebie tą właśnie twierdzą warowną? Ty w całym zamieszaniu, jakie jest, wtedy, kiedy ten kocioł się wylewa, będziesz punktem odniesienia, będziesz ostoją dla tych, którzy uwierzą. Nie? To jest to wszystko, co potem jest też w mowie eschatologicznej Jezusa. Co my poniekąd też dzisiaj widzimy w świecie. Tyle rzeczywistości się chwieje. Ludzie budują systemy pokoju, systemy walutowe, a jednocześnie tu mamy kryzys, tu mamy wojnę. I tak będzie do końca świata. Tylko ten, kto się oprze na Jezusie Chrystusie i nie będzie szukał interesu, tutaj można powiedzieć, takiego, który by tylko jego wypełniał, tylko potrafi współdziałać z innymi, oddając swoje życie, ten się nie zagubi. Bo wie, że to słowo Boga, które dotyczy proroka, które dokonuje się przez posługę proroka, jest prawdziwe. Czasem ono będzie bardzo gorzkie, jak to zjedzenie tego zwoju, ale będzie otwierało perspektywy życia. To jest to, co potem mamy w pojęciu błogosławieństwa. To jest ten, który widząc, co się dzieje, wie, że w tym całym zamęcie, jaki jest, on ma perspektywę życia. Prorok potrafi to przyjmować, potrafi to obwieszczać, potrafi towarzyszyć ludziom, którzy są zagubieni. Niech to na dzisiaj tutaj starczy. Wiem, że to są bardzo trudne treści, które domagają się od nas, na ile jesteśmy też w jakiś sposób powoływani do tego, albo słyszymy jakiś głos proroka, który nas wzywa do nawrócenia. Są dlatego trudne, że domagają się od nas akceptacji rzeczywistości w inny sposób niż tylko myślenie w sposób świata. I to jest dzisiaj nam potrzebne. Bo dzisiaj świat myśli w swoich tylko kategoriach i dlatego zapędza się w ślepą uliczkę, w ślepy zaułek. Tymczasem jest możliwość innego wyjścia. To tyle tej mojej tutaj krótkiej katechezy.
Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa do również udziału, również naszych słuchaczy. Można do nas dzwonić 25 644 65 55, można do nas pisać 509 056 590, to jest bramka SMS i korzystać z komunikatora internetowego gadu 308 67 01. To są sposoby na komunikowanie się z nami, a ponieważ są z nami goście, więc generalnie myślę, że pytań i dyskusji nie zabraknie również u nas w studio. Ja pozwólcie Państwo, że jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę tutaj na cytat, który ksiądz biskup zawarł w tym podpunkcie słowo określające zadania powołanego. Myślę, że akurat ten cytat, który ksiądz biskup wybrał tu, spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził, to chyba jest jedna z rzeczy, których w współczesnym świecie nie brakuje, kiedy patrzy się na właśnie zadania proroka, w tym sensie, że ma przede wszystkim być tym, który ma pouczać. Natomiast to pouczanie bez budowania, bez myślenia w kategoriach, że jest czynione w jakimś celu, właściwie jest tylko i wyłącznie fałszywym proroctwem, jest tylko i wyłącznie dowartościowywaniem siebie. Mało kto pamięta, że chcąc głosić Chrystusa, chcąc głosić Słowo Boże, musi pamiętać o tym, że nawet jeśli mówi, że coś jest złego, to musi to robić w sposób, którym jednocześnie otwiera przed drugim drzwi do poprawy. Ja miałem ostatnio taką właśnie dyskusję na temat, jak zwracać uwagę, bo dotyczyła dosyć takiej prozaicznej rzeczy, jak głosowanie nad ustawą dopuszczającą aborcję, czy też liberalizującą prawo aborcyjne w Polsce. I czy trzeba powiedzieć, że głosowanie na osobę, która podniosła rękę za tą ustawą, za liberalizacją, niedokonaną, ale jednak w sposób świadomy zmierzała do tej liberalizacji, że jest grzechem i należy w tym momencie to głośno napiętnować. To był taki punkt wyjścia do takiej dyskusji, kiedy myśmy rozmawiali, że to jest trochę bez sensu, jeżeli tylko i wyłącznie zamkniemy sprawę na poziomie nakrzyczenia, czy też napiętnowania kogoś, nie dając mu żadnej furtki, ani nie wskazując mu drogi poprawy, czy też nie wskażemy wprost, że Chrystus czeka na ciebie, mimo popełnianych błędów. Że to jest to właśnie z jednej strony burzenie, ale bez budowania.
Nie, musi być w działaniu proroka ten aspekt określający jasno prawdę, która burzy koncepcję człowieka, który człowiek ma. I to będzie działanie bardzo mocno pod prąd. To musi jasno być. Nie? I tu jest aż zadziwiające właśnie, że ta władza tego proroka, to znaczy jego to zaangażowanie w kierunku tego, czy wobec tego, co jawi się jako zło, cokolwiek to będzie. Ja bym nie chciał w tej chwili rozmawiać w kategoriach grzechu, bo prorok inaczej
to
myśli.
To tylko było wyjściowe.
Prorok to inaczej myśli, bo my mamy grzech bardzo mocno w kategoriach moralnych czy zmoralizowanych. Tymczasem w Biblii sprawa grzechu to jest robienie czegoś, co jest poza sensem, poza prawdą. To nie jest kwestia tylko odpowiadania pewnej normie, tylko to jest bardziej kwestia egzystencji. I o co chodzi w tym burzeniu czy niszczeniu? Że człowiek sobie buduje taką czy inną wieżę Babel, wielką, małą i tak dalej. Nie? Każdy, to będzie rodzinka, która sobie buduje, my sobie zbudujemy nasze gniazdko, nasze szczęście. To będzie przedsiębiorca, to będzie ksiądz czy biskup. O, ja sobie zorganizuję mój świat i będę miał. Problem nie jest tyle, co on robi bezpośrednio, czy akurat w tym trochę zgrzeszył, czy więcej zgrzeszył. Koncepcja jest grzeszna, bo on robi to tylko z własnego punktu widzenia. I dlatego rola proroka jest taka, żeby dotknąć tego, co ten człowiek robi i mówi, to musi się tobie rozlecieć. Albo wtedy, kiedy człowiekowi się to rozlatuje, pewne elementy jego życia, bo sobie myślał, że ułoży sobie akurat życie, a tu jest takie czy inne, nazwijmy, tak zwane nieszczęście, bo się kocioł z północy wylał i coś się zawaliło. To wtedy prorok mówi, trzeba było tego właśnie zniszczenia, trzeba było tego zburzenia. Dopiero teraz, nie? Ty, dzięki temu, co doświadczyłeś, nie? Temu błędowi, który widzisz, ty się możesz zwrócić do Boga i zacząć budować inaczej. Więc to jest bardzo ważne. Nie? Ja wiem, że to jest troszeczkę może trudne dla tych, którzy nie siedzą mocno w Biblii, bo my mamy, jesteśmy przez nasz cały nasz sposób wychowania bardzo mocno zmoralizowani. To nie znaczy, że czynimy życie poprawnie od strony moralnej, tylko my to oceniamy i mówimy, to jest grzech, to nie jest grzech i tak dalej. Tymczasem tutaj chodzi bardziej nie o tyle o odpowiedniość normy, tylko o egzystencję. I trzeba, rola proroka jest taka, żeby bezpośrednio to napiętnować, mówić, albo wtedy, kiedy się cokolwiek dzieje, co jest właśnie tym zburzeniem, mówić, o, to jest potrzebne i tak długo musi mówić, aż ten ktoś nie zacznie rozumieć. Faktycznie, dobrze, że to się stało. Nie? Tak jak ten mój jeden znajomy, już powiedziałem, kiedyś został zatrzymany przez policjanta, bo jechał tam, gdzie było ograniczenie, załóżmy 40 km, on jechał 60 czy ileś.
Za 60 nie zatrzymują.
Proszę?
Za 60 nie zatrzymują.
Ja nie wiem, ja teraz mówię to na 70 czy tam ileś. I pierwsza jego reakcja mówi: o, dobrze, że pan mnie zatrzyma, bo człowiek jest taki głupi i tak leci.
To zranienie, o którym...
Czyli człowiek po prostu musi coś najpierw przeżyć.
Tak jest, właśnie. No. Prorok jest tym, który pomaga to człowiekowi dostrzec. Nie? I te wszystkie elementy, które są związane z burzeniem. Nie? Teraz, czy to prorok wykonuje, czy to wykonuje ta Asyria, ten Aszur, czy ktoś sobie sam się poparzy, gdyby tak powiedzieć. Nie? I mu się w świat wali. Nie? Prorok jest tym, który potrafi w to wejść. Tak jak powiedzmy teraz jest trzęsienie ziemi i są ci ratownicy z psami, tak dalej, wiedzą jak wejść, żeby szukać człowieka. Nie? W pewnym sensie. Nie? Prorok jest tym, który potrafi określić, dlaczego coś się zawaliło. I nie mówi tylko, że to był jakiś tylko błąd techniczny w tym czy w takim aspekcie. Twój sposób pojmowania świata był błędny. I dlatego... Dzięki temu doświadczeniu możesz się nawrócić i budować inaczej, a nie tylko troszeczkę skorygować. Taka jest rola proroka. Nie? Więc ja teraz bym tutaj to, co to pan tutaj nie wiem jak tu dalej poprowadzić to, co pan chciał, bo to jest troszeczkę są inne kategorie według mnie.
Znaczy, ja chcę tylko jedną rzecz podkreślić, że nie można to tylko i wyłącznie ograniczyć do samego burzenia. Znaczy, jeżeli chce się...
Znaczy, burzenie musi być. Tak, znaczy, ale... To nie jest to, że burzenie. Burzenie musi być i musi być aż do bólu.
Ale bez perspektywy budowania na tym...
Ja teraz burzę... Tak. To ktoś inny, prorok widzi, prorok mi pokazuje tę nową perspektywę, a nie to, że ja sobie burzę, bo jeśli ja sobie zburzę mój świat, który dla mnie jest niewygodny, czy ja uważam w tej chwili, że jest zły, ja zbuduję sobie nowy świat, to ja zbuduję jeszcze bardziej przewrotnie.
Dokładnie się zgadzamy w tym sensie.
Jeszcze bardziej przewrotnie. Ktoś musi zaingerować w moje życie z zewnątrz i powiedzieć: o, tak jak to było z Dawidem, Natan mówi, to i ty jesteś tym człowiekiem. Ty musisz się nawrócić. I prorok musi mieć odwagę to czynić.
Ja mówię tylko to z perspektywy człowieka, do którego prorok przychodzi. Jeżeli ja go oceniam, jeżeli chcę usłyszeć i zobaczyć, czyli generalnie ten człowiek z jednej strony, tak jak ksiądz biskup mówi, burzy we mnie to, co jest dla mnie, ten mój piękny światek, który sobie załatwiłem, ale z drugiej strony z niego żaden prorok, jeżeli mi po zburzeniu tego wszystkiego nie pokazuje tego, co można zbudować, nie buduje we mnie czegoś.
Bo ten prorok, jeśli burzy to jednocześnie daje słowo interpretujące tutaj, to się zgadzamy.
Więc ja po prostu tylko
perspektywy. To nie jest burzenie dla burzenia. To burzenie jest konieczne, żeby to, co nowe, nie stało na fałszywym fundamencie. Bo jeśli ja zbuduję coś nowego, a postawię na starym fundamencie, to będzie to...
Też się zawali.
To jest cała chodzi o całą koncepcję.
No właśnie, często prawda, którą głosi prorok, jest całkiem odmienna od ludzkich oczekiwań, prawda? I zamiarów, to co ktoś sobie tam zbudował. Tak. Ja na przykład na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, że jak mówię komuś, że na przykład, że w piątek chrześcijanin nie robi dyskotek, czy nie chodzi na dyskoteki, albo w ogóle chrześcijanin nie świętuje Halloween, czy jakichś takich uroczystości, które są dziwne. Tak, to i spotykam się na przykład z taką odpowiedzią, że ale słuchaj, mnie to kręci. Jest chrześcijaninem. Jego to kręci. Mu się to podoba. On nie rozumie, dlaczego w ogóle miałby z tym przerwać, bo to jest fajna zabawa.
Nie widzi
tego zła. Chociaż się mówi, prorok nie mówi tego ciebie, żeby jakąś korzyść osiągnąć. Tak. Tylko mówi tą prawdę. Jak Pan Bóg to widzi.
To znaczy tak jest.
Prawda?
Jak jesteś... tylko kogoś tak. kręci, co zrobić? No. Ten kocioł się rozleje prędzej czy później. Prędzej czy później.
Ale prorok mówi, chociaż prorok to wcale nie jest łatwe.
To jest złe. A jak ty to zrobisz?
Czyli musi być zraniony, prawda? Musi
tego... To znaczy, prorok to się... musi rzucać światło na to, co się dzieje. Jeśli ktoś nawet powiedzmy brnie i czyni sobie szkodę, to ten prorok będzie to obwieszczał, ale nie ma mocy mu tego zabronić, nie?
No właśnie.
Tylko będzie oświecał tę rzeczywistość, mówi, idziesz ku destrukcji. No, dzisiaj, bo to, dzisiaj my też mamy według mnie za mocno też pojętą, jakby powiedzieć, całą sferę naszego życia opartą na zakazach i nakazach, nie? Szczególnie w chrześcijaństwie, że coś wolno, czegoś nie wolno. Natomiast za mało mamy powiedziane, że to jest z natury złe, czy coś innego jest dobre. Robiąc tak, robię coś złego i to produkuje zło. I dlatego jest zakazane. A nie, ja coś, jest niby dobre, a jest zakazane. Nie? Bo wiele rzeczy tak funkcjonuje w naszym życiu. No szkoda, że tego czy tamtego nie można. Po włosku jest takie wyrażenie peccato che sia peccato. To jest gra słów, bo po grecku słowo peccato oznacza grzech. Ale peccato to jest to szkoda. Więc szkoda, że to jest grzechem. Szkoda, że to jest grzechem. Peccato che sia peccato. Bo wtedy ja myślę, że to jest dobre, ale niestety nie mogę tego robić, bo jest grzechem.
To jest grzech.
Gdyby nie było grzechem, to bym mógł. Albo gdybym ja nie wiedział, że to jest grzechem, to bym sobie mógł to robić. Nie funkcjonuje czasem coś z tego?
Gorzej, jak ktoś robi to, mimo że wie, że jest to grzech, a wraz robi, bo mu się to podoba.
No to znaczy, to już jest... czy z przewrotności, to jest jeszcze inna rzecz, nie? Ale mnie chodzi o samą zasadę, nie? Jest coś grzechem, dlatego że jest złe, że niszczy człowieka. I tu nam brakuje takiego egzystencjalnego wprowadzenia w to doświadczenie. To jest praktyczna inicjacja, żeby przekazać młodemu pokoleniu na podstawie życia starszego pokolenia, to przede wszystkim rodziców, pokazać naocznie na swoim życiu, co jest dobre, co jest złe. Bez takiego wyakcentowania tobie tego nie wolno, ty musisz to.
Dać przykład.
Tak. Co z tego, że można mówić dziecku, tobie tego nie wolno, czy musisz to, jak dziecko widzi, że ojciec też czegoś nie wolno, a ojciec robi.
To jest problem wychowania. Dalej. Mi się tutaj taka refleksja nasunęła także tutaj, mówiąc jeszcze, wracając do proroka Jeremiasza, który mówi właśnie między innymi, pójdziesz tam, do kogokolwiek ci pośle. Tak. No i że ten prorok ma, nie mówi łatwych, pochlebnych słów, tylko te słowa po prostu mają kogoś no, mocno jakby zranić, tak, czy uderzyć. Tak. I to mi się taka nasuwa refleksja co do życia. Na przykład sakrament pokuty. Często zdarza się tak, że szukamy takiego spowiednika, takiego proroka, który no, może łagodniej potraktuje w czasie spowiedzi mnie, niż tego, który ma coś powiedzieć, co mocno zaboli. I tutaj jest też właśnie taki problem nas samych, ludzi chrześcijan, gdzie nie chcemy słuchać tego właśnie mocnego słowa. Zazwyczaj chcemy coś słyszeć łatwego, może bardziej miłego dla ucha. I to no właśnie, i
proszę pani, to nie bardzo tak to podpada to, bo pani jako penitent, nie? Ma prawo iść i słuchać tego spowiednika, takiego, a pani psychicznie, tak można powiedzieć, najbardziej odpowiada, gdybyśmy tak powiedzieli, no bo to jest oczywiście trudno. Co innego, gdyby przewrotnie się szukało spowiednika, który wiadomo, że nie słyszy i tak dalej. Nie pójdę. Ja teraz mam taki przykład. Natomiast tu jest co innego. Tu jest z punktu widzenia samego proroka. Ty pójdziesz, dokąd cię pośle. Nie będziesz ty wybierał, ja pójdę do tych, czy do tamtych. Nie, teraz jesteśmy... Proszę pani, dotknęła sprawy spowiedzi, to ja siądę tutaj i będę spowiadał tych, którzy mają tylko lekkie grzechy, gdyby tak powiedzieć, nie? No, to tak się opowiada, że jak ktoś tam ze spowiedników nie chciał mieć dużo pracy, no mówił do mnie, to z tymi tylko najcięższymi grzechami. Już wiedział, wiadomo, że mu sobie brewiarz odmawiać. Takie tam są czasem opowiadania, nie? Więc o to chodzi. Ty pójdziesz, dokąd cię pośle, to znaczy ty nie będziesz wybierał. To znaczy, to słowo, które ja tobie dam, uznanie cię do tego, że ty nie musisz dokonywać pewnej preliminacji, takie, temu bym powiedział to, temu muszę powiedzieć to. Ja cię posyłam tam, ty idziesz, wchodzisz w pewnym sensie, jak do jaskini lwów, otwierasz usta i mówisz. Bo to właśnie nie jest głosisz, tyś, że tak, wygłosisz, tak jest. To jest bardzo ważne. Oczywiście, będziesz na różny sposób przejmowany. Ale ty musisz też świadczyć tego, że to Pan mówi, a nie ty. Więc tutaj mówię, przepraszam, to wziąłem ten przykład z tymi spowiednikami. Z tym szukanie spowiednika nie jest najlepsze, bo to chodzi o...
Tak, ale że ja szukam łatwiejszego, jakiegoś spogodzonego rozgrzeszenia.
Znaczy łatwiejsze rozgrzeszenie. Rozgrzeszenie jest.
Łatwiejsza pokuta.
No, jeśli ktoś patrzy na to, to wie, że Pan Bóg ma swoją pedagogię i dla nas są to potrzebne czasy tak zwane łatwiejsze. I czasy, które rozumiemy, że to, co jest łatwe, nie wystarczy.
Tak.
I dlatego jest trudno powiedzieć, że masz iść do takiego czy takiego spowiednika, żeby ktoś, jakby powiedzieć, ukierunkowywał. Trzeba się modlić, żeby Pan Bóg dał spowiednikowi właśnie tę zdolność mówienia, co ja, czyli Bóg, powie. A czasem spowiednik powie, ja też mam taką świadomość, nie, to czasem jest takie echo, że powie jakieś zdanie, w którym chciał co innego wyakcentować, a penitent usłyszał co innego. Inny aspekt. I spełniło się to. Spowiednik mówił, kładąc akcent na taką jakąś tam sprawę, a penitent uwrażliwiony na coś nie słyszał tego, co chciał powiedzieć spowiednik, tylko usłyszał to, co dla spowiednika było drugorzędne, ale dla penitenta było ważne. Więc to jest, bardziej to się tutaj stosuje. Nie? Tak. Nie zważaj na potęgę i moc tego, do kogo mówisz. Bo nie jesteś ty, który mówisz, nie?
Ja myślę, że generalnie też powinniśmy tak troszeczkę więcej mówić o życiu codziennym, nawet jeśli mówimy, ten przykład proroka jest idealny do wykorzystania w relacjach rodzinnych pomiędzy rodzicem a dzieckiem, więc to jest świetny przykład do tego, żeby rozwiązywać sobie wszystkie kwestie wychowawcze. Znaczy widzieć w sobie, rodzic może zobaczyć w sobie właśnie owego proroka, który może uczyć dziecko rozróżniania tego, co jest dobre, co jest złe, wskazywania konsekwencji. Bo tu ksiądz biskup mówi, że w współczesnym świecie myśmy zatracili zatracili umiejętność...
Bo ojciec często wobec dziecka nie jest prorokiem.
Wskazywania konsekwencji dokonanego zła. Konsekwencji dokonanego zła. I tego się później w życiu dorosłych, pomiędzy już w relacjach z dorosłymi, bardzo ciężko dopracować, żeby komuś wytłumaczyć, że jego złe postępowanie, czy też czynione zło ma konsekwencje daleko idące. Albo na przykład odnajdować w jakiejś sytuacji, kiedy on jest już w tym momencie zrujnowania, więc spotykamy człowieka akurat w bardzo krytycznej sytuacji, umiejętność wskazania mu przyczyn, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego akurat do takiego momentu doszedł. To też jest, myślę, że swoista rola proroka, żeby potrafił to również odnaleźć w sytuacjach kryzysowych człowieka, powiedzieć skąd się to wzięło, żeby on potrafił z jednej strony znaleźć to światełko w tunelu i żeby nie był to nadjeżdżający akurat pociąg, a z drugiej strony, żeby na drugi raz wiedział, jak sobie w takich sytuacjach dawać radę, czyli unikać tego. Tego, co daje w rezultacie tą sytuację kryzysową. Znaczy mówię, to już w sytuacjach oczywiście między dorosłymi jest bardzo, bardzo trudno wypracować, ale kiedy jesteśmy w relacjach rodzic-dziecko, to jest właśnie ta podstawa. To jest ten moment, kiedy my możemy, no, rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest właściwe budowanie relacji pomiędzy, w samej rodzinie, pomiędzy dzieckiem rodzin, a czy ojcem, czy matką. To będzie procentowało również w przyszłości. Też sobie rzadko zdajemy z tego sprawę, z tej takiej długości wychowania, tego długiego dystansu, że w którymś momencie my też będziemy starzy, będziemy oczekiwali od tych dzieci. No może nie, właśnie teraz wtedy się oczekuje rewanżu, a to nie chodzi o rewanż. Tu chodzi o to, że wtedy to całe dobro, które zostało przelane, czy też całe to nauczanie, wtedy wraca. I to jest ta kwestia, o której też chyba zbyt mało rozmawiamy. A przykład proroka jest właśnie tym idealnym, moim zdaniem, kiedy ja czytam sobie te wszystkie fragmenty, które i ksiądz biskup wyłapał i gdzieś dotykając tych wszystkich spraw związanych z prorokami Starego, zwłaszcza Testamentu, ale również patrząc na dwa różne sposoby bycia prorokiem i Chrystusa, i Jana Chrzciciela. Gdyby dwa różne spojrzenia, dwie różne metody postępowania, ja nie wiem, ja w tym momencie nie tyle w sobie odkrywam proroka, co po prostu patrzę, że to jest po prostu znakomity przykład do tego, żeby pracować. Pracowałem jako nauczyciel kiedyś w szkole. Niektórzy mówią, że nadużywałem tego sposobu, tej metodologii pracy z trudniejszymi uczniami, ale ona dawała naprawdę świetne rezultaty. Kiedy się z nimi w ten sposób rozmawiało, jak gdzieś tam na historii, czy gdzieś tam, czy po lekcjach, czy na przerwie, pogadanie w ten sposób dawało fantastyczne rzeczy, świetnie się z tymi, ja miałem akurat taką dosyć trudną, zwykle trudne klasy. Jakoś tak mnie dyrektorzy lubili, zawsze mi dawali takie. I świetnie się właśnie w ten sposób, tylko że ja wtedy nie do końca może zdawałem z tego sprawę, że akurat to jest taka perspektywa. Dziś mówię, aha, no to rzeczywiście wtedy sobie pracowałem taką metodologią, przepraszam, że za wyraźnie, ale to też można nazwać metodologią pracy z uczniem trudnym. Więc ja myślę, że tutaj ja chciałbym, żebyśmy też zwrócili na to uwagę, żebyśmy sprowadzali to prorokowanie nie tylko do takich spraw trochę takich górnolotnych, ale tego naprawdę codziennego
wchodzi
życia.
Wchodzi jak najbardziej w codzienne życie. Codzienne życie. Tutaj wśród tych punktów, bo widzę, jak tam nie wiadomo, o co też zahaczyć tym, kiedy jest ta próba spojrzenia na własne życie. Ja stawię między innymi taką sprawę, to jest zawsze aktualne, jeśli chodzi o przejawy codziennego życia. W szóstym punkcie, tam na stronie 22, to znaczy ta próba spojrzenia na własne życie, nie? Czy w świetle tego proroctwa. Nie? Jak patrzę na sytuację tak zwanego zamiatania sprawy pod dywan? Bo to jest na płaszczyźnie rodzinnej, między mama, dzieci, tata, czy tata, dzieci, mama, czy obojętnie, czy szkoła, i tak dalej. To jest na płaszczyźnie też wyższej, społecznej, takie czy inne tak zwane przekręty. To, co dzisiaj też w kościele jest podnoszone, że niby czy tam, gdzie to rzeczywiście było, czy w niektórych wypadkach na pewno może tak nie było, te różne niewłaściwe postawy ze strony duchownych i tak dalej, nie, gdzie się mówi, że o, to jest zamiatane pod dywan. My nie jesteśmy w tej chwili po to, żeby to osądzać, gdzie, jak to się kiedyś stało, tylko pytamy się, jak ja patrzę w moim życiu na takie sprawy. Gdzie mam okazję, sprawę, że tak można powiedzieć, coś było, ale nic nie było. To nie znaczy, że ja muszę każdą sprawę nagłośnić, nie? I od razu z każdą sprawą iść do prokuratury. Natomiast ja muszę taką sprawę, jeśli ona jest niepoprawna, to ja muszę iść po tej linii, żeby ją uzdrowić. Trzeba to znaleźć. Więc takie pytanie, jak patrzę na sytuację zwanego zamiatania spraw pod dywan, czy one, gdy one dotyczą bezpośrednio mojego życia, to znaczy, że gdy ktoś, jak widzę, nie chce pewnej sprawy zamieść pod dywan, a ona dotyczy mnie i to gdzieś będzie dotykało. Czy ja mam gotowość stawania w prawdzie, skonfrontowania się, ewentualnie zapłacenia czegoś, jeśli to była taka czy inna wina, to znaczy zrobienia, uczynienia naprawy i tak dalej. Gdy bezpośrednio dotyczy mojego życia, gdy w tym uczestniczę, jestem współodpowiedzialny. Czy właśnie w takich sytuacjach mam poczucie tej władzy nad narodami, to znaczy ja muszę siebie zaangażować w te sprawy i muszę częściowo coś z siebie zawsze stracić po to, żeby wyszła prawda, która jest jak najbardziej, to znaczy idzie w kierunku jak najbardziej prawdy, jak najbardziej obiektywnej. Nie? Jak z tego korzystam? Nie? To jest kwestia bardzo aktualna. Trzeba mocnego proroka w rodzinie, w parafii, w partii.
Właśnie stanąć po stronie prawdy.
Ale boimy się, prawda?
No, lęk. Właśnie nie, o siebie. Ja stawiam to pytanie, wy powinniście trochę pytać.
Tak, właśnie, to jest bardzo trudne.
Ja słyszę, te pytania są postawiane, nie?
Ja słyszę nieraz tego proroka z zewnątrz, ale mimo to ciężko mi zmienić.
Albo wcześniejsze pytanie, nie? Kiedy czuję, że nie ulegam namowom powszechnie przyjmowanych opinii i trendów. Piąte pytanie. A jednocześnie nie pozostaję z uporem przy swojej woli, lecz szukam woli Pana Boga. Bo to też jest. Ktoś może iść bo dlatego, że jest z natury uparty. Ktoś jest przekorny. Wszyscy robią tak, kto robi inaczej. I tak niejednokrotnie bywa, nie? Także w kościele. Ktoś chce pokazać, że on na przykład komunię świętą będzie przyjmował naklęcząco, bo chce to zamanifestować. Nie? Czy tylko robię coś pod prąd, nie? Po to, żeby pokazać, że ja to robię? Czy rzeczywiście jestem gotów robić coś pod prąd, dlatego że mnie posyła ktoś inny? Ja idę w tam jako pokorny sługa. Są to bardzo delikatne i trudne sprawy, delikatne do rozróżnienia i trudne do przyjęcia.
Bardzo ważne jest słuchanie głosu Boga właśnie w tym. Żeby nie narzucać nawet komuś swojej wizji Pana Boga i swoich jakichś racji.
Czasem trzeba zamanifestować i to jest też pewne narzucenie, tylko jakie jest kryterium, że ktoś jest gotów że idzie, można powiedzieć, po tej właściwej linii. To będzie jego posłuszeństwo. Będzie to zawsze odnosiło się do posłuszeństwa Kościołowi. Ja nie myślę tylko, że posłuszeństwo takiej czy innej władzy w Kościele. Ja mówię szerzej Kościołowi. Bo także i władza w Kościele, to znaczy konkretny proboszcz czy biskup, też musi to przeżywać. To jest sprawa bardziej długofalowa, nie? Tak. Albo jeszcze tak wracam z tymi pytaniami do tyłu. Czwarte pytanie. Kiedy jest mowa o samym powołaniu proroka, który wie, że musi iść tam, gdzie niekoniecznie chce. Nie? I teraz pytać się, czy jak ja widzę w moich różnych sytuacjach życiowych, że może tam, gdzie wszyscy mówią, o, idziemy w takim prądzie, w takim takim, jak to się mówi, moda, trend,
albo tak prąd wygodnie.
I tak dalej, nie? Byle było tylko tak. Czy ktoś potrafi stanąć w konkretnych sytuacjach? Trzeba się zastanowić, co my robimy, czy idziemy zgodnie z przekazaniami Bożymi, czy jesteśmy takimi, którzy sobie pozwalają na wiele rzeczy, bo nam jest tak wygodnie.
Bo tak się przyzwyczaiło.
Bo tak się przyzwyczaiło. Nie?
I takim dobrze.
Tak, często mówi się, że białe jest białe, ktoś mówi, że nie, to jest czarne. Ale ja mam swoje zdanie w jakiejś kwestii, prawda? Ale nie zmienia tego faktu, że to jest białe, to czarne, prawda?
Więc...
Słynny cytat, nikt nas nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Ale z tym się spotykamy wśród nawet dorosłych i wśród dorosłych, jak dyskusje są, to naprawdę ciężko z tym się, z tym przebrnąć. No przecież tak nie można, ale ja mam swoje zdanie. No i to wśród dorosłych ludzi takie rzeczy są.
Ale to jest zdanie sam, uargumentowane, tylko zdanie po zdanie.
To różnie. Jak już argumenty są twarde, już jakieś argumenty mocne, no to wtedy ta osoba się wycofuje, prawda? Mhm. Już inaczej na to patrzy.
Bo jak słyszę, że ktoś jest silniejszy, to jest sposób wygodny, po prostu wycofuje się. Może to być też...
I teraz to jak tak rozmowie, to już sam sobie zastanawia się, czy ja dobrze mówię, czy ja coś nie tak, prawda? No i często albo się załamie, wycofa się, no ale... No tak bywa.
To jest ta siła, którą każdy prorok ma, właśnie. Czyli ten dar, że generalnie nie powinniśmy się zastanawiać, bo jeżeli zaczynamy kombinować, czy...
Znaczy, po brak prostu głosi.
Ja wiem, że dobrze, ale w momencie takim...
Nie, no myślę, że prorok wyraźnie głosi, to ma po prostu głosi to, co Pan Bóg...
To, co Pan Bóg.
Przykład, że jak Pan Bóg na to patrzy. A nie to, co chciałby sam dodać. Bo to, jeżeli sam już coś kombinuje, dodaje, to to nie jest, myślę, że prawdziwy prorok.
Jeśli masz swój interes,
tak, to nie jest prawdziwy prorok. To...
No, z młodymi ludźmi ciężko, słuchaj, tak nie można, tak jest źle. Ale ja wiem.
To już inna sprawa,
mama,
jest
pani, prawda. Tata, nie wiem, ale ja wiem swoje.
I z młodszymi, i ze starszymi.
To jest, no właśnie.
Tak, to jest też taka... po prostu na błędach, jeżeli coś przeżyją, coś, no
dopiera.
To... Tak, czyli
otworzą się oczy.
Tak, muszą, musi czegoś doświadczyć po prostu.
I tego wtedy,
zranić właśnie.
Znaczy, wiecie, to jest... z młodymi ludźmi to jest też tak, też trochę taka podpowiedź, bo czasami my chcemy tak troszeczkę te nasze dzieci nauczyć na siłę.
Swoją wizję,
a one po prostu w sposób naturalny stoją nam kantem. Ja mam dwie córki, dwie różne całkowicie osobowości. Starsza generalnie cokolwiek bym nie powiedział, ona zawsze będzie na nie. Ale nie dlatego, że nie, bo nie, tylko no dlatego, że nie, no, ona nie może się zgodzić na to, żeby ojcu od razu przyznać rację. I to jest, w tym momencie też trzeba po prostu zrozumieć tego drugiego człowieka, jak on funkcjonuje. Że on wcześniej, tak czy inaczej jest czasami to słowo, które nam się wydaje, że tak rzucamy i to tak grochem o ścianę, ono działa. Ale też czasami warto znaleźć takiego troszeczkę proroka z zewnątrz, który jest takim głosem, który podpowie, wiesz co, ten stary to nie ma tak do końca, to on cię tam nie łga i w gruncie rzeczy to on twojego dobra chce i on tak wcale głupio nie mówi. Trzeba też czasami mieć takiego proroka troszeczkę pomocniczego, który tam temu dzieciakowi po prostu wytłumaczy, że słuchaj, to wcale nie jest takie głupie, więc tacy pomagający też są wskazani, też warto być taką osobą, która czasami bezinteresownie, może nie tyle zaingeruje, nic tego niewego powie, nie wiem, swojemu chrześniakowi, że słuchaj, twój ojciec na pewno ma rację, masz go słuchać i tak dalej, święte słowa, tylko pomoże. Też mamy być tymi prorokami, jeżeli jesteśmy rodzicami chrzestnymi, też chyba to na tym polega, że wspomagamy tych rodziców, czyli generalnie ich wspieramy, czyli po prostu trzeba umieć czasami dostrzec, to jest bezinteresowne w gruncie rzeczy, wesprzeć ich w tym procesie wychowania, czyli poprzeć ich. Ale już na pewno nie robić na tej zasadzie, wiesz co, nie słuchaj ojca, na matki, on tam gdzieś słucha, ci będą tam klepać, nie wiadomo co. Więc to jest też znów taka kolejny przykład tego, jak być prorokiem w normalnym życiu, codziennym życiu. Nie, może nie takim prorokiem, co nam się wydaje, że rzuca piorony, klątwy i tak dalej i niczym innym się nie zajmuje, tylko jest to od razu, że tak powiem, chodzącym ideałem, ale czasami jesteśmy takimi prorokami naprawdę w rzeczach wydawałoby nam się bardzo drobnych, ale są one szalenie ważne. Ale
konsekwentne trzymanie konsekwentnie trzymanie danej linii. Mhm. To jest bardzo ważne, nawet w drobnych sprawach. Mhm. Konsekwentne trzymanie tej określonej linii.
Myślę, że
to jest chyba najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, czego ona oczekuje od starszego pokolenia. Zobaczyć, że coś jest stałe, że nie ma relatywizmu. Chociaż będzie dążyła do relatywizmu, ale to jest taki jakby pewien paradoks, nie? Będzie odbijała od tej linii, ale chce, żeby ta linia była.
Tak i zobaczy na pewno, że nie szuka korzyści dla siebie i cały czas stale jest stały w tym, co mówi, tak? Myślę, że to z czasem na pewno zobaczy, że to nie jest jakieś fałszywe, że to jednak ma sens i że to był jednak głos prawdy. I że to może zmienić naprawdę myślenie kogoś, prawda? Zwłaszcza dzieci czy młodzieży, którzy kształtują w sobie to myślenie, oni poznają, szukają. I gdy spotkają takiego proroka.
Wie, że tego nie można, ale ja spróbuję, ja wiem lepiej, prawda? Ja chcę tego doświadczyć. No i wtedy jak jest porażka, jakieś dotknięcie, zranienie, to wtedy... Właśnie, wtedy dopiero.
Generalnie myślę, że też warto postawić pewne jasne relacje. Kiedy się mówi, ja swoim dziewczynom wyraźnie kiedyś powiedziałem, mówię, słuchajcie, ja jestem od tego, wy jesteście od tego, żeby sprawdzać, jak daleko można przesunąć granicę, a ja jestem od tego, żeby trzymać tą smycz, popuszczać w odpowiedni sposób, czyli odpowiedni do waszego wieku emocjonalnego. I generalnie, jak się postawi pewne jasne relacje, potem się tego jasno wymaga, to jest tak, jak ja przez wiele lat, one mi zawsze oskarżały, że nigdy nie powiedziały mi o złych ocenach, bo ja się darłem. A ja mówię, słuchajcie, przez ileś lat szło, nie wiem, chyba 10 lat zajęło tłumaczenie, że to nie chodzi o to, że ja robię awanturę o to, że mają złe oceny, bo zła ocena może zatrafić się zawsze, tylko że generalnie nie mówią wtedy, kiedy one się pojawią, kiedy można pomóc. Jeszcze jest jeszcze to dosyć proste. A w momencie, kiedy się nazbiera i przyjdzie wywiadówka i ewentualnie już przyjdzie kartka, no to wtedy, no bo jest awantura, to my lepiej w ogóle, żeśmy, po co mówić, bo jest awantura. Nie no, nie jest awantura. Wystarczyło wcześniej powiedzieć, można byłoby interweniować, można byłoby łatwiej pomóc. I to 10 lat zajęło.
Już ale... ten alarmowy przekroczony.
Tak, tak. Ale po 10 latach dopiero zajarzyły, że no rzeczywiście, wystarczyło ci prawdę powiedzieć od razu z góry, że tam zdarzyła się pała i trzeba coś z tym fantem zrobić.
Ale jednak zrozumiałe. Troszeczkę później.
Tak, ale to jest właśnie to, co ksiądz biskup mówi. Konsekwencja. To nie trzeba, czasami po prostu wpadać jak ze skrzynką trotylu i od razu, że tak powiem, dokonać całkowitego burzenia. Tylko ta konsekwencja okazuje się, że właśnie to jest ta z jednej strony cały czas stukanie i pukanie, rysowanie tej ściany, czyli powolutku burzenie, ale z drugiej strony cały czas się jest w tym samym miejscu. Czyli generalnie przez to, że się jest, przez to, że się tak delikatnie cały czas puka, cały czas się buduje. W którymś momencie to pęknie i wtedy człowiek jest we właściwym miejscu. I to jest tak jak troszeczkę jak z Chrystusem, którego my nawet przez to, że czasami go chcemy sobie tam gdzieś wsadzić do kącika, ale on cały czas jest. On nigdy nie odchodzi. Cały czas jest. I w gruncie rzeczy nawet jeżeli ja udaję, że go nie ma, udaję, czasami sobie mówię, nie, no to ja już tak strasznie nagrzeszyłem, że Pan Bóg też na pewno tam gdzieś daleko ode mnie jest, tam w ogóle go nie ma. Nie ma go, to znaczy. A nie, on cały czas jest. Jest wtedy, kiedy potrzebne.
Tak. To jest takie pytanie, czy jestem przekonany, że potrzebuję głosu proroka. Na pewno potrzebujemy
właśnie
tego głosu.
Właśnie chciałam to samo pytać. Chciałam tutaj dotknąć tego. Jak to Państwo widzicie? Czy w moim życiu dopuszczam myśl, że ja z takim wykształceniem, z takim doświadczeniem i tak dalej, cokolwiek, to też może myślić mały ten Jasio czasem, nie? Że on ma swoje doświadczenie. Czy dopuszcza, czy to jest łatwo, że ktoś dopuści do siebie myśl, że on potrzebuje proroka, który autorytatywnie coś powie i powie, tak jest, i otworzy oczy.
Tak.
Jak to wygląda? Wy macie więcej
doświadczenia
z życia.
Ja myślę, że mogę powiedzieć o takim doświadczeniu osobistym, że kiedy wchodził w życie ten program Chrzest w życiu i misji Kościoła, tak sobie pomyślałam, a po co? Ja dużo i tak wiem. I to niepotrzebne. Jakieś to wykształcenie mam i wystarczy. Ale w miarę jak wchodziłam w te katechezy, to otwierały mi się oczy. Ja widzę swoje życie, widzę swoje błędy, ja widzę, co mam naprawić. Naprawdę tak w życiu tak to odbieram. I tak to się dzieje. Ja tego doświadczyłam na własnej, że tak powiem, skórze, że ja otwieram i czytam. Rzeczywiście to wszystko do mnie pasuje. Że ja widzę tutaj swoje błędy.
Widzę, że nawet jak się wcześniej inaczej myślało, prawda, to tak, otwiera oczy.
To takie właśnie. A tutaj otwieram jakby oczy i widzę to wszystko. Jakby jasno teraz.
Ale tak jest to, czy tak jest powszechnie, że tak ludzie łatwo są otwarci na głos proroka, który detestuje, nie? Który stawia im pytania.
Nie, myślę, że
wzywa do jakiegoś przemyślenia. Czy to tak jest?
Myślę, że trudno. Ja myślę, że trudno w życiu bardzo.
Dlatego mówię o tym programie.
Ludzie bronią się przed tym. Ale trudno jest usłyszeć głos.
I tacy. Ja mówię, ten Egipt, ten faraon, kto w poprzednim tym zeszycie. No to człowiek widzi sam siebie w tym wszystkim. To jest odbicie.
Prorok. Człowiek zaczyna słuchać proroka, kiedy mu się zaczyna walić coś pod nogami.
Sypie się.
Też właśnie
wtedy. To najczęściej.
I wtedy się chwyta.
Dopiero wtedy.
Otwiera oczy. Ale naprawdę bardzo trudno jest usłyszeć. I w ogóle ludzie nie chcą. Często nie chcą słyszeć.
Bo słyszą albo, prawdę o sobie.
Tak, albo mają swoją wizję i ty mnie nie dotykaj. Nic mi tutaj nie mówi. Albo od razu odrzucają. To nieprawda. Najlepiej od razu skomentować. To nieprawda.
Czyli człowiek po prostu wchodzi w taką pewną pychę, prawda? Mi jest dobrze z tym i ja po prostu nie potrzebuję tutaj żadnych
ingerencji
od nikogo z zewnątrz.
Co najwyżej słucha tych oficjalnych proroków, to jest w tym drugim punkcie, co było bardzo... Były szkoły proroków, tak jak dzisiaj są wszelkiego rodzaju prognozy i tak dalej, które często są robione trochę pod słuchaczy, czy wróżbici i tak dalej, tak. Żeby pocieszyć, żeby człowiekowi dać jakąś świadomość, że to, co robi, jest dobre. A tymczasem człowiek najczęściej potrzebuje właśnie nawrócenia. I dlatego był w tym starożytnym Izraelu stały konflikt między prorokami tymi oficjalnymi, tak można powiedzieć, nadwornymi, także prorokami tych bożków Baala i tak dalej, to jest jeszcze dalej, a prorokami, którzy byli powoływani i posyłani, którzy szli i przeciwstawiali się.
On ma trudne życie, prorok, no, taki prawdziwy bardzo.
Prorok jest z każdej strony. Prorok jest stracony. To jest prorokiem, ten ma, jak to się mówi, przechlapany. Przepraszam, że takie
tak,
wyrażenie.
Oczy komuś powiedzieć, źle robi.
Tak.
No właśnie.
Od razu nie lubią cię i unikają.
Oczywiście.
Najlepiej się pozbyć takiego stowarzystwa.
Nie każdy, którego unikają, jest prorokiem. To też trzeba
powiedzieć.
To tylko, też, że nie potrafimy odebrać po prostu swojej rzeczywistości, jaką mamy, prawda?
Najtrudniej być prorokiem, jak to powiedziane, w swojej rodzinie. W swojej rodzinie często, prawda?
Tak, tak.
Komuś powiedzieć jest łatwo, ale do siebie odnieść to, co ktoś powie, no, już jest trudne.
Bo wszyscy złościmy znają, się, tak jest.
Złościmy się,
a ty to, bronimy się. A ty to lepsza? A pamiętasz, jak to i to?
Wyciąganie jakichś tam dawnych rzeczy, nieprzyjemnych często.
Tak.
To właśnie tutaj jest. Ta misja proroka związana jest z przełamywaniem samego siebie, co jest właśnie bardzo, chyba najtrudniejszą rzeczą.
Tak. Prorok musi najpierw przełamać samego siebie, tak. Że to nie o niego chodzi. On jest narzędziem.
Mhm.
To jest ten wstępny warunek. Musi się w nim to jakoś dokonać.
Mhm. I wchodzi w tą rzeczywistość, która jest dla niego tą nawet tajemnicą.
Tak. Musi się w nim dokonać to przełamanie samego siebie. Staje się narzędziem, jak to jest o świętym Pawle powiedziane, Paweł to jest też swoisty prorok, że wtedy, kiedy dokonało się to jego nawrócenie i tak dalej, jest powiedziane o nim, że będzie musiał bardzo wiele wycierpieć jako wybrany. Po to, żeby móc zanieść tę Ewangelię. I Paweł wycierpiał i wewnętrznie, i zewnętrznie.
Tak. Ale szczególnie tutaj przełamywanie siebie, bycia prorokiem jest trudne. W dzisiejszych czasach nie tylko. Kiedy się mówi o takiej prawdzie rzeczywistej. Nie zabijaj, to nie zabijaj. Wtedy najbardziej jest się jakby uderzanym. No, kwestia tutaj wspomniana aborcji. Też dyskusja wśród grona dużo ludzi. I wszyscy właśnie na hura. Nie, ja mogę, ona może. Ja swojego dziecka nie zabiję. Znaczy swojej córce, była taka rozmowa, na pewno nie zaleciłabym. Ale ustawa powinna być, prawda? Że niech będzie dopuszczona ta aborcja. I to już właśnie takie trudne jest dyskusja.
Tak.
Ja wiem, że to jest złe, ale mojemu dziecku może tego nie polecę. Ale ustawa powinna taka być. No, autentycznie takie słowa, takie rzeczy są.
Tak, ta sprawa uchwalenia czegoś ustawy to jest inna sprawa.
Mm-hmm.
Bo my stale w tym idziemy zbyt mocno z pojęcia, jak można powiedzieć, pewnego narzucenia pewnej wizji za pomocą pewnych struktur, co jest do pewnego stopnia uzasadnione. Ale prorocy działają z innej strony, działają od strony egzystencji. Mówią człowiekowi, że to jest złe. To.
Tak, tak, tak.
I oczywiście sprawy takiej, czy ustawy, która zmierza do tego, żeby to legalizować i tak dalej, to jest złe. Więc jest kwestia teraz, czy my chcemy osiągnąć ten cel, jakim jest ochrona życia, tylko przez ustawę, czy przez formację, formowanie, odpowiednie prowadzenie do dojrzałych postaw ludzi. Ustawa może w tym wspomagać, ale nie jest wystarczająca. Natomiast jeśli będziemy działać na polu kształtowania odpowiednich postaw ludzkich, sumienia ludzkiego, to nawet ustawa.
Nie,
ta ustawa w pewnym sensie, czy będzie taka, czy taka, ona nie będzie wpływać na życie człowieka, jeśli będą formowani ludzie. I to jest jeden z problemów zrozumienia dzisiaj w naszym społeczeństwie tego ważnego problemu. Nie? Jeden z aspektów trudnych, żeby zrozumieć ten ważny problem.
Także zdolność ma, prorok ma zdolność widzenia tego, co zagraża ludziom, prawda, że to ich zniszczy i mówi po prostu wprost, że słuchaj, będzie naprawdę źle, będziesz dalej w tym siedzieć, będzie coraz gorzej.
Nie, no ale myślę, że tutaj też, to powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi, już jesteśmy przy tym temacie, bycie prorokiem to jest również odpowiedzialność, że w momencie, kiedy kobieta staje przed taką alternatywą, staje w sytuacji, kiedy zadaje sobie pytanie, prorok jest potrzebny, taki dobry prorok, który powie, słuchaj, to jest złe, ale ja ci w tym pomogę.
Ale co?
Ale ja ci w tym pomogę. Ja ci po prostu dam ci inną alternatywę. Bo problemem tutaj przy tych wszystkich dyskusjach, również czy będzie taka, czy inna ustawa, jest to, że po prostu my dyskutujemy bezalternatywnie. Nie pokazujemy, że jest inna rzeczywistość. To strasznie ułatwia drugiej stronie zbijanie wszystkich argumentów.
Dlatego inna rzeczywistość, właśnie formowanie człowieka, teraz powiem krótko, wiary. I pokazanie, że można w to wszystko wejść zupełnie inaczej, niż tylko z punktu widzenia takiej czy innej ustawy.
Tak. Też wielokrotnie mówi się w tej chwili o tym, że o ustawie, która rozwiąże czy nie rozwiąże, a nie mówi się o całej masie, właściwie z dziesiątkach tysięcy, to jest praktycznie niedoregulowane, ale nikt nie ma odwagi wstać i powiedzieć, że istnieje w Polsce po prostu praktycznie aborcja i odbywa się, i to naprawdę na skalę masową. Każdy przymyka oko i wszyscy ci, którzy mają takie bardzo górnolotne zdanie na temat ustawy liberalizującej, nikt nie chce się wziąć za sankcje i sprawdzenia gabinetów ginekologicznych, które ogłaszają się masowo w mediach, a wywoływanie miesiączki. Panie wiedzą doskonale, że w czym jest problem, to jest stosowanie pigułek wczesnoporonnych na masową skalę. Znów. Wszyscy zamykają oczy. No, brakuje proroka, który przyjdzie i powie, słuchajcie, jest coś nie tak. Z jednej strony krzyczymy o dopuszczenie metody in vitro, mówimy o dzieciach, że tyle małżeństw chce mieć dzieci, a z drugiej strony zamykamy oczy i udajemy, że nie ma drugiej rzeczywistości, nie ma tej rzeczywistości, o którą trzeba się też upomnieć. Więc to nie jest tak do końca, że my tylko i wyłącznie ustawami to, co ksiądz biskup mówi. To trzeba po prostu rozmawiać, mówić. No, a tak jak ksiądz biskup powiedział, prorok to ma gość, który ma przegwizdane, no bo z jednej strony ma wewnętrzny nakaz mówienia. Ktoś tutaj zapytał, skąd, jak się dowiedzieć, jak poznać, że prorok to jest prorok, a nie to ktoś, kto mnie chce pouczać dla swojej chwały. No jeśli dla swojej chwały, to żaden z niego prorok. Czyli w własnym interesie chce się czymś tam dowartościować. Więc myślę, że akurat z tej części tej katechezy ksiądz biskup pozwoli, że zaraz będę księdza biskupa prosił o puentę, ale generalnie jest tyle mądrych rzeczy dla naszego codziennego życia, począwszy od najprostszych spraw związanych w relacjach między nami, a skończywszy na tych wielkich, poważnych tematach, z którymi borykamy się jako społeczeństwo.
Ta katecheza jest trudna. W ogóle te katechezy z tego roku dotyczące proroka, proroków i wygnania są bardzo trudne, bo one dotykają jestestwa człowieka tam, gdzie już człowiek myśli, ja już jestem w tej ziemi obiecanej, mam pewną wizję Pana Boga, powinno być wszystko dobrze, a tymczasem się dokonuje, czy się widzi, że to nie jest tak. I dlatego ten prorok, bo ta wcześniejsza rzeczywistość wyjścia z Faraona, z Egiptu, spod Faraona, jest trochę łatwiejsza. To jest bardziej zdefiniowane, tak można powiedzieć. Natomiast tutaj następuje jakby pewna przywłaszczenie sobie pewnych prerogatyw bożych dla siebie i no, ja tak myślę, tak już coś wiem i tak powinno być. I ta rola proroka jest właśnie, żeby burzyć tę krótko mówiąc, samoświadomość człowieka, który mówi, ja już Pana Boga zainkasowałem, mam po mojej stronie i to powinno funkcjonować. Bo błąd polega w tym, że to nie ja Pana Boga, tylko On mnie poznaje, On mnie prowadzi, przemienia i dopiero wtedy ja otrzymuję inną perspektywę życia. I to jest punkt trudny. Bo tam wyrwanie jeszcze, ten aspekt wyrwania spod Faraona jest łatwiejszy. I tutaj ja myślę, że będziemy jeszcze do tego na różne sposoby wracać. Ja zachęcam do tego, żeby czytać te teksty, które są tam w nawiasach, te teksty biblijne. Bo sama katecheza jako katecheza, ona nie wszystko, nie wyjaśnia, jest zbyt skondensowana. Trzeba się konfrontować z tymi tekstami, nie tylko z tymi, które są podane, wydrukowane w tym zeszycie, ale czytać w Piśmie Świętym te teksty, których jest słowo proroka odniesione do sytuacji. I do tego zachęcam, bo to jest bardzo osobista sprawa. I mówię, każdy też będzie na różne sposoby to przeżywał. Łatwiejszy jest do zdefiniowania Faraon niż te różne formy bożków, które się zagnieździły w ziemi obiecanej. Gdzie już my chodzimy sobie spokojnie do kościoła. Mamy wizję życia chrześcijańskiego i już powinno się wszystko tak układać.
Formalizm.
No, to ja mówię tutaj. Tu jest problem. No. Więc życzę, żeby mieć odwagę w to spoglądać, pozwolić, żeby raz po raz jakiś głos prorocki dotarł i czasem tam, gdzie Pan Bóg do tego uzdolni, czy postawi w takiej sytuacji, nie mieć też zahamowań, żeby otworzyć swoje usta i wypowiedzieć jakieś słowo, żeby to było też słowo prorockie. Jeśli ktoś to wypowiada w gotowości bycia w posłudze dla drugiego człowieka, a nie żeby mu coś przypiąć, jakąś łatkę, czy go ustawić po swojemu, tylko rzeczywiście mówi jakieś słowo, żeby pomóc, dlatego że ma w sobie doświadczenie Pana Boga. Tak krótko, ja wiem, że to jest łatwo powiedziane, więc mieć odwagę też otworzyć usta. Bo prorocy nam są potrzebni. Dzisiaj bardzo mocno są prorocy potrzebni. Podczas mamy tyle różnych fałszywych informacji, nie? Fałszywego pocieszania człowieka, że to wszystko się da załatwić i przychodzą kryzysy i się wiele rzeczy nam wali. I w małżeństwach, i w polityce, i w ekonomii. Mamy stały progres i stale gdzieś czegoś nam brakuje. Nie? Dlatego trzeba nam proroka, trzeba słuchać proroka. Mojżesz powiedział już, i to jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, nie? Proroka, jak ja, wzbudzi wam Pan. Tym prorokiem jest Jezus Chrystus, ostatecznym. I my dopiero wtedy w relacji do Niego, gdy mamy właściwą relację do Niego, gdy chcemy mieć tę relację do Niego, gdy na Niego patrzymy, gdy sami się nawracamy, to wchodzimy w to rozumienie Jego przesłania w stosunku do nas, i zostajemy uzdolnieni do tego, żeby być też jakimiś nosicielami, nośnikami tego przesłania.
Mogę coś zadedykować wszystkim prorokom? Dostałem od siostry Grażyny, takiej mojej internetowej przyjaciółki z Poznania, na mój blog, taką modlitwę świętego Tomasza z Akwinu. Ksiądz biskup pewnie zna, ale ja przytoczę przez moment. Panie, Ty lepiej wiesz, niżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym. Czynnym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od nieskończonego brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie moich niedomagań i cierpień, w miarę jak ich przybywa, ale chęć wyliczenia ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się o powieściach o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchiwania ich. Nie śmiem cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z ich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania rzeczy dobrych w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia o tym. Tak. Im o tym.
I prosimy o to, żeby błogosławieństwo Boże nas płynęło. Ale jeszcze Pan chyba pożegna.
Annę, Urszulę i Waldemara, dziękuję serdecznie. Dziękuję księdzu Mariuszowi za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszego przyjazdu i panu kierowcy, który ma na imię? Panu Markowi, który czeka tam na nas. Audycję zrealizował Krzysztof Skorupka, już ksiądz biskup kończy, ale za chwilę program Nocne Radio.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.